Cieszę się, że znowu mogę was widzieć na tym miejscu, że razem możemy chwilę spędzić na rozważaniu Bożego Słowa. To, o czym dzisiaj chcę mówić, to jest spotkanie z Jezusem. Każdy już albo spotkał Jezusa na swojej drodze, a jeśli go nie spotkał, to jeśli tego spotka, jeśli nie w tym życiu, to przyjdzie taka chwila, kiedy nawet człowiek umrze, zostanie zakopany do grobu, to pewnego dnia zmartwychwstanie i stanie przed Jezusem. Dlatego, że Bóg tak to zaplanował, że człowiek stanie przed Bogiem na sądzie, każdy. Czy mu się to podoba, czy on tego chce, czy tego nie chce, stanie przed Jezusem. Gdy Słowo Boże mówi, że Ojciec przekazał sąd komu? Synowi. I każdy będzie musiał stanąć przed Nim i zdać przed Nim sprawę. Moje rozważania, zastanawiałem się tak nad pewną historią z Dziejów Apostolskich, nad nawróceniem Saula. I kiedy zatrzymałem się na dłużej, to stwierdziłem, że muszę powiedzieć takie kazanie, spotkanie z Jezusem. Paweł miał szczególne spotkanie z Jezusem Chrystusem. Wtedy jeszcze Saul myślał, że wszystko w jego życiu idzie bardzo dobrze. Myślał, że zachowuje się właściwie. Myślał, że wszystko, co robi, jest prowadzone właśnie Bożą drogą. Że wszystko, co czyni w swoim życiu, idzie we właściwym kierunku i jest to zgodne z Bożą wolą dla jego życia. Że tępienie wyznawców Jezusa jest jego drogą, jest jego powołaniem, jest najwłaściwszą rzeczą, która jest zaszczytem, który przyszedł do jego życia. I co się dzieje? Chciałem, żebyśmy otworzyli sobie, jak macie w swojej Biblii, 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Kto ma tłumaczenie Biblię Warszawską? Strona 1179. I chciałem przeczytać 9 wersetów. Nie będę czytał wszystkiego, bo pewnie ta historia jest wam znana. Ale 9 pierwszych wersetów. Kiedy Paweł, jeszcze wtedy Saul, spotkał Jezusa na swojej drodze. A Saul, 9 rozdział od 1 wersetu do 9, Dziejów Apostolskich. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział, nie jadł i nie pił. Okej, do tego miejsca. Kiedy czytamy tę historię, to widzimy człowieka, który jest zdeterminowany, który ma cel, który ma, wie, co ma zrobić, który wie, co ma uczynić i dąży z wszelkich sił do tego, żeby to zrealizować. Każdy człowiek ma plan na swoje życie. Każdy człowiek planuje coś zrealizować w swoim życiu. Każdy człowiek mówi: skończę taką szkołę, albo skończę taką szkołę, a niektórzy mówią: a ja nie chcę skończyć żadnej szkoły, bo po co mi to? Niektórzy mówią: ja wyjdę za mąż albo się ożenię, a drugi mówi, a ja zostanę kawalerem albo panną. Każdy ma jakiś plan. Niektórzy chcą gdzieś tam pracować w jakichś firmach, inni chcą robić coś jeszcze zupełnie innego. Każdy ma jakiś plan na swoje życie. I Saul miał plan. Wiecie, z Jerozolimy do Damaszku jest bardzo daleko. Nie wiem, dlaczego akurat pędził do Damaszku. Dzisiaj w Damaszku, to jest rejon dzisiejszej Syrii, tam jest wojna. I Paweł pędzi do Damaszku. Ma uwierzytelniające listy. Wie, że jak te listy otwierają każde drzwi, jak przyjedzie do Damaszku, pójdzie do przełożonych synagogi, oni mają mu udzielić wszelkiej pomocy do tego, żeby schwytać jak największą liczbę wyznawców Jezusa Chrystusa. Już widzą Damaszek. I nagle Jezus staje na drodze jego życia. To, dlaczego chciałem dzisiaj coś powiedzieć na ten temat, to jest ten moment, o którym teraz mówimy. Czy jako ludzie wierzący mieliśmy w swoim życiu taki moment, że Jezus stanął na drodze naszego życia, tak jak na drodze Saula? Czy my jesteśmy w stanie wyznaczyć taką chwilę w naszym życiu, że spotkaliśmy Jezusa Chrystusa? To, dlaczego dzisiaj zwiastuję to słowo, to to, że ludzie czasami myślą, że spotkali na swojej drodze Jezusa Chrystusa. Ale tylko myślą, że Go spotkali. I potem ich życie jest na tyle pokręcone i zakręcone, że sami nie wiedzą, czy Jezus z nimi idzie już, czy idzie gdzieś z boku, czy mieszka w nich, czy jest gdzieś na zewnątrz. Paweł doświadczył ponadnaturalny sposób niesamowitego spotkania z Jezusem Chrystusem. O czym ja dzisiaj chcę powiedzieć? Każdy z nas musi wiedzieć, kiedy spotkał Jezusa Chrystusa na swojej drodze. Jeżeli każdy wierzący człowiek jest w stanie wyznaczyć takie miejsce w swoim życiu, wyznaczyć taki start, takie objawienie Boże w swoim życiu, to jest bardzo dobre. Jeżeli człowiek nie jest w stanie wyznaczyć takiego miejsca, nie chcę powiedzieć, że musi się zastanowić, co robić dalej. Ja nie chcę też, chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jeżeli mi chodzi raczej o to, nie mówię o takim spotkaniu z Jezusem, jakie miał Paweł, ale każdy musi wiedzieć w swoim sercu, kiedy Jezus stanął na drodze jego życia. Ja nie mówię, że nagle Jezus musi się objawić z nieba, w światłości, tak jak to zrobił przed Pawłem. Ale każdy człowiek wierzący musi wiedzieć, kiedy Jezus stanął na drodze jego życia. Kiedy go oświecił. Kiedy przyszło światło do jego życia. Kiedy się zaczęła wspólna droga z Jezusem Chrystusem. Kiedy przyszedł Jezus i wszystkie plany, które mieliśmy do tej pory, zostały przestawione, odstawione na boczny tor, albo zostały poddane władze Jezusowi Chrystusowi. Spotkanie z Jezusem w naszym życiu jest bardzo ważne. Spotkanie, wejście Jezusa Chrystusa na drogę naszego życia jest bardzo istotne. Może ktoś zwiastował wam Ewangelię. Może doświadczyliście czegoś specjalnego z Jezusem Chrystusem. Może nie było człowieka, który by wam zwiastował, ale sytuacje, które się zdarzyły w waszym życiu. I modliliście się do Boga i Bóg zaingerował. Nie wiem. To są różne rzeczy. Paweł na pewno wiedział, kiedy Jezus stanął na drodze jego życia. Nie wiem, czy przed swoim nawróceniem kiedykolwiek Paweł widział Jezusa. Być może go spotkał, być może go nigdy nie spotkał. Ale jedno jest pewne, że Paweł pisze, że nie znamy już Chrystusa według ciała, bo on jest zupełnie kimś innym niż wtedy, kiedy chodził z apostołami po ziemi. On jest taki, jak opisuje go Paweł, światłość. Światło dla nas. On słyszał głos z tego światła. Wiecie, Jezus mu tu za dużo nie powiedział. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. I powstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Kilka słów, które zmieniło kompletnie jego życie. Ale apostoł Paweł wiedział, kto stanął na drodze jego życia. Kiedy oślepł, on wiedział, że z tym Jezusem nie ma żartów. On wiedział, że z tym, który przemówił do niego z tej światłości, nie ma co pogrywać. On wiedział, że to jest ktoś szczególny. On wiedział, że to jest ktoś, z kim nie ma żartów. Pawłowi wydawało się, że jego plan jest najlepszy. Pawłowi wydawało się, że to, co robi, jest jak najbardziej właściwe. Ale kiedy przyszedł Jezus do jego życia, to nagle się okazało, że wcale mijało się to w ogóle z prawdą, mijało się to z rzeczywistością. Jego plan się okazał o 180 stopni inny niż to, co zamierzał zrobić z jego życiem Jezus. Człowiek, który prześladował Kościół, stał się orędownikiem Chrystusa. Konwersja była widoczna natychmiast, ale o tym za chwilę. Kiedy my spotykamy się z Jezusem, to konwersja, przekształcenie jest widoczne od razu. Jeżeli chcemy sobie zadać pytanie, czy naprawdę spotkaliśmy się z Jezusem, to spójrzmy na swoje życie. Jak żyliśmy przed tym, jak dopóki Jezus nie stanął na drodze naszego życia? Jak żyjemy teraz? Jeżeli żyjemy tak samo, to znaczy, że nigdy Jezus nie stanął na drodze naszego życia, tylko nam się wydaje, że stanął. Wielu ludzi ma dzisiaj z tym problem. Ja mówiłem kiedyś, że ludzie by chcieli chodzić do kościoła, bo to jest fajna atmosfera, są fajni ludzie, można porozmawiać, człowiek się tu czuje akceptowany, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby Jezus stanął na drodze naszego życia i je zmienił. I wtedy każdy plan, który mieliśmy w swoim życiu, nagle może się okazać, że jest mało ważny i mało istotny. Dlaczego? Dlatego, że Bóg ma inny czasami plan dla naszego życia? Jeżeli ma inny, to na pewno jest to plan lepszy. Na pewno jest to plan lepszy niż to, co my zamierzyliśmy realizować w swoim życiu. Jezus stanął na drodze Saula. Światłość Jezusa jest w centrum uwagi. Jak często jako ludzie wierzący stajemy twarzą w twarz światłością, która idzie od Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy zapalamy światło w ciemnym pokoju, to nagle widzimy wszystko. Jeżeli mamy tam bałagan, kiedy jest zamknięty, kiedy jest ciemno, nie widzimy tego bałaganu. Kiedy wejdziemy do pokoju, w którym jest bałagan, moje dzieciaki tak czasem robią, nagle jest przewrócił się i gdzieś tam uderzył się głową. Ale kiedy zapali im się światło, wtedy omijają przeszkody. Kiedy patrzymy na swoje życie przez pryzmat Jezusa Chrystusa, który jest światłością, będziemy widzieć wszystkie rzeczy, które musimy jeszcze ponaprawiać, będziemy widzieć rzeczy, z którymi musimy zrobić porządek i będziemy widzieć dobre rzeczy, w których już jesteśmy dobrzy. Jezus będzie nas wzmacniał do tego, żebyśmy byli jeszcze lepsi. Bo Jezus jest światłością i Jezus, jeżeli spotkamy Jezusa w naszym życiu, on stanie na drodze naszego życia, to Jego światłość jest w centrum uwagi. Kiedy przyszła światłość na życie Saula, on nie dyskutował z tą światłością. On nie dyskutował z Chrystusem. Kiedy Chrystus mu powiedział, pójdziesz do Damaszku i tam dalej ci powiedzą, co masz robić. Wiecie, ja się nad tym zastanawiałem fragmentem. On nic mu nie powiedział. Albo o tym za chwilę. O tym za chwilę będę mówił. Jezus mu po prostu kazał iść do Damaszku. To tak jakbym, nie wiem, nie byłem na przykład w jakimś tam mieście, powiedzmy w Pradze nigdy nie byłem. Jezus by mi powiedział, idź do Pragi, a tam ci dalej powiedzą, co masz czynić. Nie wiem, ile w Pradze może mieszkać, z 1,5 miliona ludzi, z milion? Ja się nad tym zastanawiałem. Paweł dostał tylko rozkaz, żeby iść do Damaszku. On nic nie wiedział o tym, że przyjdzie do niego Ananiasz. On nie dostał żadnych szczegółowych instrukcji. Po prostu miał iść do Damaszku, zamieszkać w hotelu. I tyle. Już od samego początku był Paweł posłuszny Bożemu Słowu. Ale trochę się mu rozpędziłem. Jezus stanie na drodze Saula jako światłość. Widzimy ponadnaturalny wymiar tego spotkania. Wiecie, niektórzy mają takie coś, taką Bożą łaskę, że Jezus objawił się w ich życiu w jakiś ponadnaturalny sposób. Ale są ludzie, którzy po prostu słyszeli gdzieś Ewangelię i odpowiadają w swoim sercu na nią i tak naprawdę nic szczególnego się nie dzieje. Ale myślę, że każde nawrócenie człowieka to jest ponadnaturalny wymiar, gdzie człowiek w duchowym wymiarze godzi się z Bogiem i jego grzechy są przebaczane. To nie jest coś takiego zwyklastego. To nie jest tylko jak pójście do teatru na sztukę i coś tam nas poruszy w naszym wnętrzu. Kiedy człowiek się nawraca, wtedy jego życie jest zmieniane w ponadnaturalny sposób. I każde spotkanie z Jezusem Chrystusem dzieje się w ponadnaturalny sposób. Nawet kiedy się modlimy, gdyby ktoś stanął z boku i powiedział, człowiek zaświrował, gada sam do siebie. Kiedyś na tym miejscu był taki chłopak, on się nazywa Artur Przytuła. I on opowiada swoje świadectwo, jak się nawracał, jak się nawrócił, jak mieszka w domu. I mówi, że kiedy się modlił, jego ojciec wchodzi do pokoju, niewierzący, i mówi, znowu się modlić do tego koloryfera. Ludzie niewierzący właśnie tak nas postrzegają. Ale on miał relację z Bogiem w ponadnaturalny sposób. Co się dzieje jeszcze z Pawłem? Paweł zmienia swoje patrzenie na Jezusa. Do tej pory Jezus był wrogiem numer jeden. I nagle staje się przywódcą, kimś, kto prowadzi jego życie. Od tego zdarzenia zaczyna się coś dziać w Pawle takiego, że nie patrzy już na Jezusa jako wroga numer jeden, ale patrzy na kogoś, kto będzie prowadził jego życie. On nie otrzymał informacji całej, co będzie robił. On musiał iść do Damaszku, on musiał coś w tym Damaszku zrobić. Przyszli ludzie wierzący i częściowo mu objawili Bożą wolę dla jego życia. Chcę rozmawiać o naszych planach i chce je weryfikować. Czy kiedy coś robimy w swoim życiu, to pytamy się Jezusa, czy tak i tak mam to zrobić? Czy kiedy w naszym życiu pojawiają się jakieś koncepcje, jakieś pomysły, to czy siadamy i chcemy skonsultować to z naszym Panem Jezusem Chrystusem? Ja się zatem zacząłem zastanawiać, że Saul poszedł do Damaszku i tam jest napisane, że przez 3 dni, zanim przyszedł do niego Ananiasz, co on robił? Modlił się i nic nie jadł i nie pił, czyli można powiedzieć, że pościł. Jako faryzeusz, on wiedział, co to jest modlitwa. Jako faryzeusz, on wiedział, co to jest post. On to nie był człowiek wyrwany z kontekstu, to był człowiek, który znał Boga, ale nie znał Jezusa Chrystusa. Nie wierzył w to, że Jezus jest Mesjaszem. I nagle ten Mesjasz staje na drodze jego życia i kompletnie zmienia. Co teraz robić? Co teraz czynić? Jestem ślepy? Będę się modlił. Tam się dzieją niesamowite rzeczy. To jest prawdziwy przekaz, jak Jezus działa nad człowiekiem, który się nawrócił. Kiedy Jezus stawia swoją osobę na drodze naszego życia, wtedy w naszym życiu dzieją się niesamowite rzeczy, ponadnaturalne. Ale wracając do myśli, Jezus chce rozmawiać o naszych planach i ich przyczynach. Pewnie gdyby koło nas usiadł i byśmy go zaczęli mówić, Panie Boże, chcę zrobić to i to. On by zapytał, a dlaczego chcesz coś zrobić? No bo to i tamto. Ale dlaczego jest to takie ważne dla Ciebie? I pewnie gdyby Jezus zadawał te pytania, dlaczego, doszlibyśmy do takiego miejsca, do takiej przyczyny, która w ogóle, z której się zrodził ten pomysł. Jezus nam powie, czy mamy to zrobić, czy nie. Jezus nam objawi, czy mamy coś zrobić, czy nie mamy czegoś robić. Tak jak objawił to Pawłowi. I Paweł się na to zgodził, co Jezus planował dla jego życia. Co się dzieje? Siedzi 3 dni. Nic nie je, nic nie pije. I co się dzieje z nim? Ma widzenie. Słowo Boże mi mówi, że ma widzenie, że przyjdzie do niego człowiek, który będzie się o niego modlił i który mu powie, co dalej ma robić. Macie takich ludzi w swoim życiu? Mieliście takie zdarzenie kiedyś w swoim życiu? Bo ja nie miałem. Ale to trzeba się zastanowić, jak wiele czasu spędzamy nad tym, żeby Jezus objawił swoją wolę dla naszego życia. On miał widzenie, że przyjdzie Ananiasz, włoży na niego ręce, będzie się o niego modlił i że od niego się dowie, co ma zrobić. Wiecie, dlaczego Jezus nie powiedział od razu Pawłowi w tej światłości, co on ma zrobić? Macie jakieś pomysły na to? Nie, on by już nie wrócił z powrotem, bo on wiedział, że to, co go spotkało, musi kompletnie zmienić jego życie. No i na pewno zmieni jego życie. Nie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jezus chciał mu pokazać, że Kościół, który był prześladowany przez niego, Jezus z nim mieszka, Jezus mówi przez ten Kościół, Jezus działa przez ten Kościół i że Kościół jest bardzo ważny dla Jezusa Chrystusa. Powiedział mu, tylko masz iść do Damaszku. Potem objawił Jezus mu, że przyjdzie pewien człowiek i mu powie, co ma dalej robić. I przyszedł ten człowiek i co się dzieje? Przyszedł ten człowiek, włożył na niego ręce. Co się stało wtedy? Tak. I Duch Święty na niego stąpił. Jezus chciał mu pokazać, że to, z czym walczył, nie jest religijną, tylko organizacją. Nie jest taką organizacją jak faryzeusze. Kiedy Paweł chciał skłócić sadyceuszy i faryzeuszy, co zrobił? Zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Powiedział, że jedni w nie wierzą, a drudzy nie. Paweł to był niesamowicie inteligentny człowiek. Jezus mu pokazuje, że Kościół ma wielką wartość. Że ludzie z Kościoła, których chciał pozamykać do więzień, przyjdą do niego i objawię mu wolę dla jego życia. Będą się o niego modlić i on będzie uzdrowiony. Będą się o niego modlić i przyjdzie Duch Święty do jego życia. Będą chcieli go ochrzcić z jego woli. Ci ludzie go ochrzczą w wodzie i będzie dzieckiem Bożym. Jezus też pokazuje tu, w tym miejscu, że nie wszyscy ludzie mają patent na wiedzę. Jezus nie przekazał całej wiedzy jednemu człowiekowi. Wiecie dlaczego? Bo jeden człowiek by tego nie uniósł i by zwariował. I by zaczął mówić rzeczy, które nie są w ogóle z Bożą wolą zgodne, nie są zgodne z Bożym Słowem. Wiecie, ludzie są na świecie, ludzie, którzy myślą, że wiedzą o Bogu wszystko. I mają jedyny patent na to, że cała wiedza jest po ich stronie. Ale Bóg tego tak nie zaplanował. Bóg daje mądrość Kościołowi w taki sposób, że temu da trochę, tamtemu da trochę. I wszyscy razem objawiają Bożą mądrość przez Kościół. Tam został tylko część Bożej woli. Ale ją zrozumiał. Ale Paweł, dzięki temu, że spotkał Jezusa Chrystusa, potem spotkał ludzi z Kościoła, zaczął działać w niekonwencjonalny sposób. Do tej pory Ewangelia była zwiastowana tylko komu? Żydom. Ale Bóg miał inny plan, także dla ludzi, którzy nie byli Żydami. Jak w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale jest napisane, że muszę zebrać jeszcze owce z innej owczarni. I wtedy będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. I wybrał sobie Pawła do tego, żeby zainicjować proces zwiastowania Ewangelii poganom. I Paweł się o tym dowiedział od Ananiasza, że Bóg chce go posłać do pogan, że wiele wycierpi nie tylko od pogan, ale także od swoich Żydów, od swoich ziomków. Będzie musiał się z tym zmagać. I tam przyszło objawienie. Paweł wielokrotnie w swoich listach pisze o ludziach, którzy chcieli podważać jego naukę. 11, nie będziemy tego czytać. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział się zaczyna tym, że niektórzy przychodzili do Koryntu po nim, jak on tam założył zbór i chcieli wprowadzać inną naukę, którzy mówili, że wiedzą lepiej niż Paweł. I Paweł z tym walczy, dlatego że ci ludzie zaczęli zwiastować inną Ewangelię niż Paweł nauczył się od Chrystusa, niż tą, który Paweł zwiastował, bo nauczył się ją bezpośrednio od Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym, że kiedy Jezus stanie na drodze naszego życia, to gdzie nas wyśle? Nie, do Kościoła najpierw. Kiedy Jezus stanie na drodze człowieka, to wyślę go do kościoła, ażeby tam się nauczył różnorodnej Bożej mądrości, jak mówi Boże Słowo. A kiedy w kościele taki człowiek okrzepnie, jest gotowy do czego? Zwiastowania Ewangelii. Jest gotowy do tego, żeby wyjść do ludzi. Okej. Krótko jeszcze, to był czas nawiedzenia. Kiedy Bóg nas nawiedza, kiedy Jezus przychodzi do naszego życia i nas nawiedza, wtedy dzieją się takie rzeczy, o których tu przed chwilą mówiłem. I przychodzi czas konsekwencji. Paweł spotkał Jezusa? I co się dzieje po tym spotkaniu? Już część powiedziałem, dlatego już nie będę się rozwodził nad niektórymi rzeczami. 11 werset 9 rozdziału Dziejów Apostolskich mówi, że modlił się. Mówi o tym, że Paweł zaczął się modlić, kiedy przyszedł do Damaszku. Oczywiście nie chcę się nad tym rozwodzić, bo wszyscy wiemy, czym jest modlitwa, czym jest szukanie społeczności z Bogiem w tej modlitwie. Druga rzecz, jaka była konsekwencja spotkania z Jezusem? Miał widzenie. Jezus objawił mu przez widzenie, że przyjdzie do niego Ananiasz. Tam jest opisane trochę inaczej. Tam jest opisane, że Bóg mówi do Ananiasza, że ten ktoś widział w widzeniu ciebie, jak przyjdziesz. Czyli, że Paweł miał widzenie. Jezus zaczyna działać. Konsekwencją tego, że spotkamy się z Jezusem, jest ponadnaturalny sposób Jego działania na nasze życie. Jeżeli Jezus nie działa dzisiaj w ponadnaturalny sposób na nasze życie, to musimy się zastanowić, gdzie ten Jezus jest. Ja wierzę w to, że kiedy każdy wierzący człowiek, który ma kontakt z Panem naszym Jezusem Chrystusem, Jezus na pewno będzie działał w ponadnaturalny sposób na jego życie i przez jego życie na innych ludzi. Jeżeli nie działa, trzeba szukać Jezusa. Następną konsekwencją spotkania z Jezusem jest to, że ludzie będą znosić cierpienia dla Jezusa Chrystusa. Paweł pisze o tym w liście do Rzymian, 8 rozdziale. List do Rzymian, 8:14-17. Zanim przeczytam ten fragment, to chcę powiedzieć, że od samego początku Jezus mówił do Pawła, że będzie musiał znosić cierpienia dla niego. I Paweł to rozumiał. Rozumiał to o tyle, że tak jak prześladował Kościół, Kościół cierpiał kiedyś przez niego i on widział cierpienie Kościoła, kiedy jeszcze nie był nawróconym człowiekiem, wiedział, że tak samo będzie cierpiał, bo znajdą się tacy sami ludzie jak on, którzy będą prześladować Kościół. Wiedział, jak już powiedziałem, że będzie musiał cierpieć nie tylko od pogan, ale co najgorsze od swoich ziomków. 22 rozdział Dziejów Apostolskich mówi o tym, że wystąpił w Jerozolimie przed Żydami. I kiedy zaczął mówić o tym, że zwiastuje Ewangelię poganom, to się rozpętała taka zadyma, że ledwo z nim uciekli. Wszędzie, gdzie założył zbory, przychodzili Żydzi i mieszali w tej Ewangelii. I zaczęli związywać ludzi z zakonem. To jest też cierpienie. W 8 rozdziale listu do Rzymian Paweł mówi takie słowo. Bo ci, którzy Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I teraz o cierpieniu. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi. A współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. O czym mówi 17 werset? Współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Ten werset mówi o tym, że Duch Święty będzie nas prowadził do chwały przez cierpienie. I Paweł pokazuje Jezusa Chrystusa jako przykład, jako wzór. Jezus wszedł do chwały przez cierpienie na krzyżu. Musiało się stać cierpienie, żeby Jezus był uwielbiony i wywyższony. Żeby rozprawić się z śmiercią, musiał umrzeć i musiał cierpieć. I on tu mówi, jeżeli my byśmy chcieli być współdziedzicami Chrystusa w samych dobrych rzeczach, w Jego bogactwie, w mocy, ale nikt nie chce być współdziedzicem Chrystusa w Jego cierpieniu. A czasami przyjdzie tak, że będziemy musieli także cierpieć, żeby dojść do chwały. To jest następna konsekwencja spotkania z Jezusem. Niektórzy z was będą prześladowani. Wiem, że któreś dziewczyny, które chcą przyjąć chrzest, gdzieś ich tam w domach prześladują. Przepraszam. Ale to tak jest. Jeżeli chcesz coś osiągnąć w życiu z Chrystusem, to musisz wiedzieć, że ludzie będą cię prześladować i trzeba nad tym przejść. Jezus daje nam siłę do tego, żeby nad tym przejść i będziemy nad tym przechodzić. Bo to jest konsekwencja tego, że spotkaliśmy Jezusa w naszym życiu. Następną konsekwencją jest to, że Paweł został napełniony Duchem Świętym i zaczął mówić innymi językami. W Dziejach Apostolskich to nie pisze, ale w pierwszym liście do Koryntian 14:18 Paweł mówi takie słowa. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Stało się tak, jak w Dzień Zielonych Świąt. Przyszedł Ananiasz, położył na nim ręce, został uzdrowiony z tej ślepoty i stąpił na niego Duch Święty i zaczął mówić innymi językami. Dzisiaj ludzie się, wiecie, chcą wytłumaczyć. O, Duch Święty na mnie stąpił, a ktoś, pastor, czy ktoś się pyta, czy ktoś, kto się modli, a mówiłeś innymi językami? No jeszcze nie, ale czuję, że na mnie stąpił. Tak jak w Dzień Zielonych Świąt. Jeżeli ludzie chcą szukać potwierdzenia tego, czy Duch Święty stąpił na nich, czy nie stąpił, jeżeli mają wątpliwości, muszą odpowiedzieć sobie na proste pytanie. Czy mówią innymi językami, czy nie? Są różne teorie na ten temat, ale ja jestem zwolennikiem takiej teorii, bo o tym i mówi Biblia. Jeżeli tu jest napisane, że stąpił na niego Duch Święty i potem Paweł mówi, że więcej się modlę językami niż wszyscy inni, niż wy wszyscy razem wzięci, to znaczy, że tam w Damaszku, kiedy stąpił na niego Duch Święty, zaczął mówić innymi językami. Tak mi mówi Boże Słowo i ja tak wierzę. Bo to jest konsekwencja tego, że spotkamy się z Jezusem Chrystusem, że spotkaliśmy się z Jezusem Chrystusem. To nie determinuje. Kiedyś 30-40 lat temu pastor może wam powiedzieć świadectwo, że niektórzy ludzie mówili do niego, że jak nie mówi innymi językami, to jest zbawiony. Tak było? Tak było? Bo takie ludzie mają czasami poznanie. Ale patrzmy na to, co mówi Boże Słowo, nie na to, co nam się wydaje. Następną konsekwencją jest to, że dał się ochrzcić w wodzie. Czym jest chrzest? Niedługo będziemy mieć chrzest w naszym zborze, chwała Bogu. Jest to potwierdzenie przynależności do Jezusa Chrystusa. Ja czasem porównuję to do żołnierzy w wojsku. Dopóki żołnierz jest szkolony, dopóki żołnierz zaczyna swoją służbę gdzieś tam, mogą go wydalić z wojska i nie będzie żadnych konsekwencji większych dla niego. W razie wojny mogą go zaprzysiężyć, żeby nie uciekł z pola bitwy, a jeżeli ucieknie, to będą konsekwencje. To jest znaczne dla tego żołnierza. Ale kiedy żołnierz złoży przysięgę, wtedy już zupełnie jest pod innym prawem, wtedy kraj, dowództwo, struktury biorą za niego odpowiedzialność. I on działa w tych strukturach, jest za coś odpowiedzialny, ale ma też swoje prawa. I tak samo jest z chrztem. Jest to potwierdzenie tego, że przynależymy do Jezusa Chrystusa. Mamy z tego tytułu pewne obowiązki i mamy z tego tytułu pewne prawa. Ale wiemy, że konsekwencją tego, że apostoł Paweł spotkał Jezusa Chrystusa, było to, że został ochrzczony w wodzie. I ostatnia rzecz, która jest konsekwencją tego, że apostoł Paweł poznał Jezusa Chrystusa, jest to, co zapisane jest w 20 wersecie. A list do Rzymian mam otwarty. To nie tu. Muszę cofnąć się do 9 rozdziału. Co tam jest napisane w 20 wersecie? Macie Biblię otwarte? Ale nie do Koryntian. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 20 werset. Zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Ledwo został ochrzczony, zaczął studiować Torę, zaczął wyszukiwać fragmenty, które mówią o Mesjaszu i w Damaszku, w synagogach, zaczął zwiastować Chrystusa, że On jest Synem Bożym. To, co mu przeszkadzało cały czas, to zanim Jezus stanął na drodze Jego życia, to było kością niezgody, z czym się kompletnie nie zgadzał, że Jezus jest Mesjaszem. Konsekwencją tego, że spotykamy się z Jezusem Chrystusem, jest to, że będziemy wierzyć, tak jak mówił brat Krzysztof na początku naszego nabożeństwa, że Jezus jest Synem Bożym. I nasze życie jest czym? Jest wiarą w Syna Bożego. Ludzie mogą zaakceptować wiele rzeczy dotyczących Jezusa. Nie kłócą się już za bardzo, że Jezus nie był postacią historyczną, ponieważ jest udokumentowaną chyba jedną z najlepiej postaci historycznych w ogóle w całej historii świata. Nikt się już z tym nie kłóci, że Jezusa nie było. Ale diabeł nie chce, żebyśmy wierzyli, że jest Synem Bożym. Diabeł chce, żeby ludzie tylko mieli informację o Jezusie Chrystusie, ale żeby nigdy Jezus nie stanął na drodze ich życia. Bo wie, że kiedy Jezus staje na drodze życia człowieka, to Jezus go pozyska dla siebie. I te konsekwencje, o których mówiłem, staną się na pewno. Paweł jako ostatnią konsekwencję, którą można wyczytać z tego fragmentu, jest to na podstawie historii Pawła, że zaczął zwiastować Ewangelię. Ewangelia jest taka, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i uratował człowieka od śmierci wiecznej. Kończąc, chcę wam powiedzieć, że jest bardzo ważne w naszym życiu ustalić miejsce, nie wiadomo, nie wiem, czy to było 20 lat temu, czy rok temu, czy jeszcze później, żeby człowiek dokładnie wiedział, w którym miejscu Jezus stanął na drodze jego życia. Kiedy człowiek to wie, wtedy jest mu łatwiej stanąć twarzą w twarz z konsekwencjami, które będą przychodzić do jego życia. Kiedy Jezus stanął na drodze apostoła Pawła w ponadnaturalny sposób, to całkowicie zmieniło jego życie. Kiedy Jezus staje w ponadnaturalny sposób na drodze naszego życia, to także będzie zmieniać nasze życie. Jeżeli czujemy się jak sardynka w konserwie, jacyś tacy wzduszeni, stłamszeni, to szukajmy tego miejsca, w którym Jezus stanął na drodze naszego życia. I zastanówmy się, gdzie jest Jezus? Gdzie jest Jezus w moim życiu dzisiaj? Czy ja Go szukam tak, jak powinienem Go szukać? Czy jest tylko postacią, którą znam, ale nie ma ona wpływu na moje życie? Jezus chce działać w naszym życiu w ponadnaturalny sposób. Wiecie, ja zakończyłem, ostatnią konsekwencją jest to, że zwiastujemy Ewangelię. Zobaczcie, w kilka dni te wszystkie konsekwencje spełniły się na życiu Pawła. Ale ostatnia trwała do końca jego życia. Tak, aż dokonał biegu, dobrze Paweł mówi, tak jak Paweł o tym sam mówi. Ostatnia konsekwencja będzie miała wpływ na nasze życie do końca naszego życia. Tam dopiero się zaczyna, w cudzysłowie, przygoda. Tam dopiero się zaczyna prawdziwe życie z Jezusem Chrystusem. Tam dopiero zaczyna się wszystko, co Chrystus darował nam jako ludziom, co darował nam jako Kościołowi. Kiedy zaczyna zwiastować Ewangelię, zaczyna się wszystko. Jezus nas zaskoczy takimi rzeczami, które nawet nam się nie śniły. I tego wam życzę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.